Szczerze przyznam, że bardzo rzadko zdarzają się sprawy, które są tak wstrząsające i tak zbudowane, że w pewnym momencie zapoznawania się z daną historią po prostu nie dowierzam w to, co czytam, w to, czego się dowiaduję. I historia, którą dzisiaj Wam opowiem, właśnie do takich należy. Jest to historia z lat 50. z Polski i historia, która zapewne będzie Wam się kojarzyła, bo mi się skojarzyła od razu z historią z odcinka jednego z pierwszych odcinków Piąte nie zabijaj o Danucie Orzechowskiej. Dowiecie się bowiem, że dworzec centralny w Warszawie nie był jedynym dworcem, na którym kiedyś odnaleziono czyjeś zwłoki. Ale w przeciwieństwie do sprawy Danuty Orzechowskiej, tutaj sprawcę znaleziono dopiero po kilku latach. Jest to sprawa rozwiązana i mówię o tym od razu dlatego, że ostatnio dostałam taką prośbę, żeby zaznaczać, która sprawa jest rozwiązana, a która nie. Robimy taki test. Nie wiem, czy to się Wam spodoba. Być może część z Was kojarzy tę sprawę, chociaż znalazłam niewiele podcastów na ten temat, bo ostatnio zaczęłam sprawdzać, kto robił jakie odcinki, bo dostaję często takie informacje ostatnio, że to już było, że to już jest nudne i tak dalej. Ja się tymi komentarzami nie przejmuję, ale zaczęłam jakoś tak po prostu sprawdzać. I podcastów na ten temat nie jest dużo, więc mam nadzieję, że jeżeli nie słuchacie zbyt wielu polskich podcastów o tej tematyce, to usłyszycie historię Marianny Gałuszkowej ode mnie, bo wymyśliłam sobie, w jaki sposób ją opowiem i mam nadzieję, że ta historia wstrząśnie Wami tak samo jak mną. No i co? Zapraszam Was w podróż do Polski lat 50., czyli właściwie do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. To był inny kraj niż dzisiaj. Będzie też sporo takich właśnie niuansów, które wówczas funkcjonowały. Mam nadzieję, że się wszyscy w nich odnajdziemy. Natomiast jeżeli popełniłabym jakiś błąd historyczno-społeczny, to też nie zjadajcie mnie w komentarzach, tylko możecie zawsze zaznaczyć minutę, w której powiecie, co tam nie tak mówię, bo też wiadomo, że nie jestem w stanie wszystkiego się dowiedzieć. Po prostu część rzeczy czasami zakładam. Zapraszam Was na historię Marianny Gałuszkowej. Jest sierpień 1955 roku, właściwie to przedostatni dzień sierpnia, kiedy to sprzątaczka pociągu, który przybył do Gdyni podczas sprzątania właśnie wagonów po bardzo długiej trasie, którą pociąg przebył przez właściwie całą Polskę, bo jechał z Krakowa, w jednym z wagonów, właściwie to w jednym z przedziałów, który zamiata, napotyka miotłą na coś, co leży pod siedzeniem pociągu. Wówczas pociągi wyglądały inaczej niż dzisiaj. Były to raczej ławki czy takie siedziska, pod którymi ludzie kładli bagaże, które nie mieściły się na półkach. Wówczas pociągi były chyba głównym, bo nie chcę mówić, że jedynym, ale właściwie praktycznie dominowały całkowicie taką podróż międzymiastową czy międzywojewódzką. Autokarów nie było tak dużo, samochodów już w ogóle, znaczy było ich trochę, ale mało kto jeszcze mógł sobie w latach 50. na taki samochód własny pozwolić, więc jeździło się głównie pociągami. To skutkowało tym, że te pociągi były zawsze przepełnione. Jeżeli oglądacie stare filmy, to widzicie, że do tych pociągów się po prostu ludzie pchali oknami dosłownie. Dzieci, jeżeli jechały takimi pociągami, a to jest koniec wakacji, jeździły bardzo często na tych półkach, które są szczególnie w takich starych przedziałowych pociągach, na torebki czy tam walizki, to tam dzieci się znajdowały, ludzie na tych walizkach często siedzieli, no i też sporo bagaży lądowało pod siedzeniami. Nie wiem, jak było z ogrzewaniem w tamtych pociągach, w dzisiejszych często właśnie pod siedzeniami są jakieś grzejniki, nie wiem, jak to wówczas wyglądało. Zakładam, że mogło ich nie być tak dużo, albo były małe, albo wręcz przeciwnie, nie wiem. W każdym razie doczytałam, że pod tymi siedzeniami bardzo często chowano bagaże. W związku z tym, kiedy sprzątaczki wchodziły do pociągów zaraz po ukończeniu trasy, kiedy te pociągi lądowały na bocznicy, to wtedy zaczynało się sprzątanie i sprzątaczki zaczynały właśnie od przede wszystkim sprawdzenia, czy na półkach nic nie zostało, a potem właśnie miotłami bardzo często wymiatały to, co chowało się pod siedzeniami. I tak właśnie jedna ze sprzątaczek podczas zamiatania podłogi natrafia na pakunek, który jest rzucony pod takie siedzenie. Kiedy go miotłą przysuwa do siebie, to widzi, że to jest owinięte coś ciężkiego w gazetę. I kiedy kobieta odchyla tę gazetę, dostrzega odciętą na wysokości kolana ludzką nogę. Jest to dla niej wstrząsające odkrycie. Bardzo szybko oczywiście opuszcza ten pociąg, biegnie do swojego kierownika, który wówczas tam jest szefem zmiany i mówi mi o tym znalezisku. Szybko udaje się ustalić, że paczka została nadana, właściwie nie paczka, tylko ten bagaż został nadany w Krakowie, więc przez całą podróż te nogi jechały z pasażerami, przebyły całą Polskę, jednak w całym pociągu nie udało się odnaleźć innych podobnych znalezisk. Przede wszystkim no oczywiście szukano reszty ciała. Nie wiadomo było, do kogo te zwłoki należą. Wiadomo było, że były owinięte w gazety, więc te gazety coś mogły powiedzieć. Jedna z nich to była Gazeta Krakowska z takim wydaniem, wersją lokalną, dokładnie podhalańską. Też w niektórych źródłach znalazłam takie sformułowania jak Gazeta Podhalańska, co mogłoby świadczyć o tym, że to właśnie ktoś stamtąd lub zabójca albo ofiara była właśnie z tamtych stron, ponieważ gazeta była datowana na 28 sierpnia, czyli dwa dni przed tym makabrycznym znaleziskiem, w związku z czym była to bardzo świeża prasa, więc ktoś, kto owijał te nogi w gazetę, no musiał mieć do niej dostęp, a dostęp można było mieć tylko mieszkając właśnie w górach na południu. Szybko więc zaczęto sprawdzać właśnie rejony Podhala, czy ktoś tam zaginął, czy doszło tam do jakiegoś zabójstwa, czy może znaleziono tam inne części ciała, jednak bezskutecznie. Jednak wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa nieustalonej osoby. Nieustalone to rzeczywiście płci ofiary, bo na podstawie samych nóg można się jednak pomylić. Mija kilka dni i na kalendarzu wybija data 10 września, kiedy to pracownicy dworca głównego we Wrocławiu, zaniepokojeni fetorem, który roztacza się w bagażowni, postanawiają komisyjnie otworzyć bagaż numer 85703, który to stanowi wiklinowy kosz, taki duży na bieliznę, który był wówczas bardzo popularnym, nie wiem, czy meblem, czy rodzajem kufra, walizki. W każdym razie takie wikliniowe kosze, co dzisiaj wydawać nam się może dziwne, były dość często wykorzystywane do podróży, bo mieściły po prostu bardzo dużo rzeczy i takie kosze też często nadawano właśnie pociągiem jako przesyłki konduktorskie. No i taki oto kosz zostaje otwarty na wrocławskim dworcu. I najpierw, kiedy wieko tego kosza się podnosi, oczom wszystkich ukazuje się żółto-pomarańczowa kapa, taka narzuta na łóżko. Jednak kiedy już jakby wszyscy są bardzo zaniepokojeni zapachem, no ale może to być na przykład mięso, które ktoś próbował przewieźć pociągiem i ono się po prostu zwyczajnie w świecie zepsuło, jest ciepło, jest dopiero początek września. W każdym razie, kiedy odchylają poły tej tkaniny, okazuje się, że jest to niekompletny korpus ludzki bez głowy oraz bez nóg. O tej przesyłce wiadomo było niewiele. Wiadomo było, że znalazła się w bagażowni, w przechowalni bagażu pod koniec sierpnia. Jednak prawdopodobnie przez procesy gnilne i przez to, że był to bardzo ciężki pakunek, nie obchodzono się z tymi bagażami jakoś specjalnie delikatnie, to list przewozowy, który był naklejony na tym koszu, został zniszczony. Nie wiadomo więc było, kto nadał tę paczkę, kiedy dokładnie, gdzie. Natomiast kiedy zwłoki znajdujące się w tym koszu trafiły do prosektorium i zostały poddane sekcji zwłok, ustalono, że osoba, której to zwłoki właśnie znaleziono, najprawdopodobniej zginęła maksymalnie 2 tygodnie wcześniej. Pierwszą rzecz, którą udaje się ustalić w toku tego śledztwa, to to, że bagaż został nadany w Krakowie. W związku z tym wrocławscy śledczy udają się do Krakowa, gdzie dowiadują się, że krakowscy kolejarze otrzymali makabryczne wieści z Gdyni, gdzie odnaleziono nogi ludzkie odcięte, które nadano właśnie w Krakowie. I takim oto sposobem udaje się połączyć oba te śledztwa, gdyńskie i wrocławskie. I po przeprowadzonych badaniach z całą pewnością lekarze stwierdzają, że zarówno nogi, jak i korpus należą do tej samej osoby. I tą osobą jest na pewno kobieta. To, co o niej wiadomo, to to, że ma około 30 lat. Raczej przekroczyła ten wiek. Wiadomo tyle, że była matką. Przynajmniej przeżyła jeden poród, bo zostawia to ślady na miednicy. I właściwie tyle. Zaczęto przeszukiwać bazy danych osób zaginionych. I ja tylko chcę powiedzieć o tym, że są to lata 50. Świeżo co, właściwie to 10 lat po zakończeniu II wojny światowej, która zrównała większość Polski niemalże z ziemią. Polska się dopiero odbudowywała. Były to czasy szalonego komunizmu, takiego jeszcze w nurcie stalinowskim, czyli służby bezpieczeństwa, urzędu bezpieczeństwa, niesamowitego donoszenia na siebie, śledzenia, braku ufności. Raptem 2 lata wcześniej umiera Stalin, którego właśnie śmierć przynosi pewne ocieplenie nastrojów i w ogóle trochę inną politykę, trochę lżejszą niż taką niezwykle brutalną i dyktatorską, ale wciąż są to czasy niezwykle siermiężne. Również mam tutaj na myśli to, że są to czasy bardzo biedne. Praca śledczych polega właściwie na tym, że oni chodzą osobiście gdzieś, dowiadują się różnych rzeczy, spisują je ręcznie. Jeżeli jest maszyna do pisania, to już jest w ogóle bardzo dobry znak. Ja sama osobiście widziałam ostatnio akta właśnie z lat 50. i to są akta pisane piórem czy długopisem na papierze, które często też te protokoły, na przykład z przesłuchań, pisali milicjanci, którzy zostali świeżo co wcieleni do służby. To byli ludzie bardzo często bez wykształcenia nawet podstawowego, na przykład mieli ukończone 4 lata szkoły podstawowej, więc to też było bardzo specyficzny język, bardzo specyficzne pismo, trudno się było rozczytać. No a to wszystko oczywiście lądowało w poszczególnych komendach, czy tam nawet komisariatach milicji wówczas. W związku z tym nie było czegoś takiego, jak taka ogólnopolska baza danych, gdzie można było szybko, tak jakbyśmy dzisiaj to powiedzieli, gdybyśmy usłyszeli w serialu, wrzucić na bęben i sprawdzić, czy na przykład gdzieś coś tam się stało, czy na przykład ktoś został zgłoszony jako zaginiony. Milicjanci tutaj, właściwie to będę używała słowa śledczy, prowadzili to śledztwo w taki sposób, że szukali zaginionych w Krakowie, zaginionych na Podhalu. Jeden trop również prowadził na Pomorze, ponieważ jeden z fragmentów gazety miał być też gazetą pomorską, więc może to właśnie stamtąd pochodziła ofiara. Ale to wszystko było naprawdę działanie bardzo, powiedziałabym, drobiazgowe i takie, które trzeba było, no moim zdaniem kojarzyłoby się chyba wszystkim z syzyfową pracą, bo trzeba było przekopać się przez tony różnych zgłoszeń i też jakoś to wszystko nadzorować tak, żeby efekty tego śledztwa lądowały w jakiejś jednej komórce, która się tym zajmowała. Przenieśmy się jednak do roku 1911, kiedy na świat przychodzi Marianna Półchłopek. Jest jedną z trójki dzieci swoich rodziców, ma jeszcze dwóch braci, Józefa i Karola. Żyją w Odrzykoniu, gdzie wszyscy żyją z roli, są rolnikami, ich rodzice pracują właśnie w ten sposób, hodują bydło, uprawiają rolę. I to właśnie z tym miejscem Marianny życie będzie się wiązało jeszcze przez wiele, wiele lat. W 1939 roku wybucha II wojna światowa, która w życiu wszystkich Polaków i właściwie to wszystkich osób na świecie, ale szczególnie Polaków, wywróci losy rodzin do góry nogami. I tak się też dzieje z Marianną. Marianna ma wówczas 28 lat, jest już mężatką, wychodzi bowiem za mężczyznę o nazwisku Gałuszek, z którym ma dwójkę dzieci. Doszukałam się dwóch sprzecznych informacji. Pierwsza to taka, że Marianna Gałuszkowa miała dwoje dzieci, a druga to taka, że nie miała żadnego dziecka, bo wszystkie ciąże, w których była, po prostu straciła. Ja jednak się przychylam do tej pierwszej opcji, że Marianna jednak była matką, jednak w wyniku działań wojennych dwoje dzieci straciło życie, co sprawiło, że Marianna po pierwsze już nigdy nie była w stanie się otrząsnąć po tym szoku, z tego szoku, a jej małżeństwo właściwie przestało istnieć. Małżonkowie kłócili się, mieli do siebie bardzo dużo żalu, pretensji. No była to niewątpliwie dla nich olbrzymia tragedia i tak właściwie po wojnie Marianna Gałuszkowa została sama. To się też zbiegło w czasie z tym, że podupadła na zdrowiu. Zachorowała bowiem na jakąś neurologiczną chorobę, w wyniku której doznała paraliżu jednej części ciała. Nie był to wylew, ani nie był to udar. Na początku zaczęło się od paraliżu ręki, później przeniosło się to również na nogę, miała problemy z chodzeniem, co w momencie, w którym właściwie już była sama na tej roli, odszedł od niej mąż, dzieci nie żyły, no, sprawiało, że mogła liczyć tylko sama na siebie. Jej bracia również rozjechali się po świecie, to znaczy jeden z nich wyjechał do Argentyny, natomiast drugi założył rodzinę i też już jakby nie mógł się tak bardzo zaangażować w tą ojcowiznę, którą Marianna Gałuszkowa odziedziczyła po rodzicach. To sprawiło, że Marianna zdecydowała się wyjechać z Odrzykonia, dzierżawiąc swoją część ziemi bratu, który pozostał tam na miejscu, czyli Józefowi, półchłopkowi, i sama wyjechała do Krakowa, gdzie postanowiła, że będzie wynajmować gdzieś pokój i prowadzić drobny handel gdzieś w okolicach rynku głównego. I tak to się też właśnie dzieje, kiedy to po 1945 roku, najprawdopodobniej w 1947, Marianna Gałuszkowa po raz pierwszy otwiera swój kram w okolicach Bazyliki Mariackiej, dokładnie na tyłach tego kościoła. Tam, no dzisiaj byśmy to może nazwali kioskiem albo straganem, ale to nie był ani kiosk, ani stragan, to było coś w rodzaju takiej małej budeczki, czy czymś w rodzaju walizki, którą otwierała, czy kuferka, z którego to sprzedawała zagraniczne papierosy, cytryny, co też w sumie dość niezwykłe jak na tamte lata, czekoladę, kawę, takie raczej miała delikatesowe produkty, co też jest dość interesujące, ponieważ to świadczyłoby o tym, że musiała mieć dojścia do osób, które do takich towarów miały dostęp na co dzień. A do takich towarów miały dostęp osoby, które były uprzywilejowane, lub marynarze. Marynarze, którzy pracowali na statkach i przywozili takie właśnie rarytasy do Polski. To głównie tutaj wiemy, że taki handel i właściwie luksus i zachodni świat był najbardziej dostępny chyba w Gdyni, gdzie był największy w Polsce port tego typu. Powstała nawet na ten temat świetna książka. Podlinkuję wam ją tutaj, bo nie pamiętam teraz jej tytułu, a chcę też tytuł i autora, autorkę podać, bo tu tyle pamiętam. I właśnie to jest cała książka o tym, jak wyglądało życie w Gdyni właśnie w czasach komunistycznych, jako właśnie w portowym mieście, które było bramą na cały właśnie zachodni świat. Więc najprawdopodobniej Marianna po prostu miała jakichś znajomych wśród marynarzy. Zresztą właśnie tam, przez to, że jej straganik, czy tam to stanowisko, gdzie stoisko, gdzie sprzedawała te dobra, był właściwie w samym centrum Krakowa, które wówczas wyglądał inaczej. To życie się jednak wokół tego rynku gdzieś tam mogło kumulować i też poznawała bardzo wiele osób, więc bardzo możliwe, że zaczynając ten handel nie miała dostępu do tak wielu tych ekskluzywnych towarów. Jednak z czasem tak się stało, że pewnie po prostu nawiązała jakieś takie współprace. Do tego wszystkiego zdarzało jej się również handlować walutą, co jednak było wówczas w tamtym systemie nielegalne. Walutą można było tylko i wyłącznie handlować oficjalnie, czyli kupować tę walutę od państwa. No i właśnie to się nie podobało oczywiście władzom, więc wielokrotnie Marianna Gałuszkowa miała z tego tytułu problemy, ponieważ przychodzili tutaj milicjanci, którzy ją przeganiali. Jednak udało jej się w 1948 roku zdobyć koncesję, zezwolenie na sprzedaż i jej biznes zaczął wówczas funkcjonować świetnie. Jednak to, że interes szedł jej bardzo dobrze, w żaden sposób nie przekładało się na jej życie po pracy. Ponieważ Marianna nie jest w stanie w tamtym momencie znaleźć sobie nigdzie mieszkania w Krakowie. Najpierw ląduje w okolicach ulicy Mikołajskiej, czyli właściwie tuż przy samym kościele mariackim, przy samym rynku. Tam trafia do kobiety, która podnajmuje jej pokój, jednak z tą kobietą nie jest w stanie Marianna się dogadać. Nie wiem, czy to ta kobieta ją wyrzuca z domu, czy Marianna nie jest w stanie tam zostać. Wyprowadza się stamtąd i właściwie ląduje na ulicy. Zostaje jej wówczas skorzystanie z przytułku i szukanie mieszkania od nowa. Tak oto trafia do domu starców. Marianna jest wówczas blisko 40, więc na dzisiejsze czasy absolutnie staruszką nie jest. Na tamte czasy jest już starszą panią, chociaż też wydaje mi się, że to jest wciąż na wyrost. Kobiety jeszcze są płodne, kiedy mają 40 lat, więc też nie przesadzałabym z tym, że była staruszką, natomiast była schorowana. To mogło sprawiać wrażenie, że jest dużo starsza niż w rzeczywistości, no i też była po prostu nie do końca sprawna fizycznie, co mogło po prostu zadecydować o tym, że była po prostu jako staruszka traktowana. Trafia do tego domu starców, tam znajduje kąt i właściwie od tamtej pory zaczyna się dobrze czuć w Krakowie. Jednakowoż przez to, że wcześnie wstaje, wychodzi do pracy oraz wraca bardzo późno do tego domu starców, zostaje z tego domu wyrzucona, ponieważ panują tam bardzo określone i bardzo restrykcyjne zasady, że trzeba do tego ośrodka wracać o określonej porze, nie wolno przeszkadzać innym, a jednak to, że Marianna prowadziła własny interes, lata 50., więc coś niezwykłego, nie było dobrze postrzegane przez innych, a poza tym też wiadomo, jak to jest, kiedy się prowadzi własny biznes, nigdy nie wiadomo, kiedy praca się tak naprawdę kończy, więc znowu Marianna zostaje na lodzie i tak w końcu znajduje mieszkanie na ulicy Zwierzynieckiej. Ulica Zwierzyniecka jest też nie jakoś super daleko od rynku, ale już dużo dalej niż ulica Mikołajska. Jeżeli ktoś Krakowa dobrze nie zna, ale kojarzy, to jeżeli skojarzy, gdzie jest Filharmonia, to jest właśnie ulica, przy której Filharmonia staje na rogu, ale jakby od plantów to właśnie w Zwierzyniecką się skręca i tam się mieszka. Bowiem Marianna znajduje schronienie w mieszkaniu Matrony Kazieczko. Z tą kobietą Po pierwsze, Marianna czuje się bezpiecznie. Po drugie, kobiety się zaprzyjaźniają. I mimo, że są właściwie tylko współlokatorkami, ale dobrze się dogadują, matrona Kazieczko nie wchodzi w drogę swojej sublokatorce. Raczej nie wiem, czy się nią opiekuje. W każdym razie dba o to, żeby kobieta była bezpieczna. Obie też w jakiś sposób się urządzają. No, są obie samotnymi kobietami, więc też dają sobie to poczucie jakiejś obecności i tego, że taką namiastkę rodziny. Wynajmują, czy zatrudniają sprzątaczkę, która tam przychodzi czasami sprzątać. Przychodzi też kobieta, która obu paniom pierze. To są czasy, kiedy nie było pralek automatycznych, więc pranie to było naprawdę coś. W związku z tym były też osoby, które zajmowały się praniem po prostu za innych, co dzisiaj wydaje nam się czymś w rodzaju ekstrawagancji. Wówczas to po prostu, myślę, że była konieczność dla kogoś, kto pracował. Inne osoby zajmują się na przykład też szyciem, cerowaniem, naprawą ubrań, ponieważ też były niedostatki na rynku. No zupełnie inny świat. Ale dzięki temu Marianna Gałuszkowa otacza się coraz większą liczbą osób, z którymi zaczyna funkcjonować w takiej swojej codzienności. I tak też nawiązuje znajomość, oprócz tego, że właśnie w swoim miejscu zamieszkania, to jeszcze w pracy. A jej znajomymi są na przykład ludzie o zawodzie takim jak adwokat, jak lekarz, jak nauczyciele, profesorowie. Marianna czuje się bardzo doceniona, czuje się wreszcie na swoim miejscu. Nie musi ciężko fizycznie pracować, chociaż swój kram otwiera o bardzo wczesnych godzinach porannych, niezależnie od tego, czy jest lato, czy jest jesień, czy jest sroga zima, czy pada, czy nie pada. Jeżeli panują jakieś bardzo złe warunki pogodowe, to wtedy chowa się w bramie, która jesienią czy zimą chroni ją od zacinających opadów, natomiast latem chroni ją od słońca. No ale nie musi pracować na roli. Jej niepełnosprawność, która się coraz bardziej rozwija, nie przeszkadza jej tak bardzo w jej życiu, jakby przeszkadzała jej na wsi, kiedy tam jakby już stricte fizycznie musi pracować. Więc no, kobieta cieszy się z tego, co ma, a ma coraz więcej, ponieważ ma stałych klientów i na tych delikatesowych produktach zarabia wcale niemałe pieniądze. Przychodzi rok 1948, kiedy to do stoiska Marianny Gałuszkowej przychodzi student medycyny Stanisław Wójcik. Kupuje u kobiety, nie wiem, zakładam, że może papierosy, czy jakieś inne produkty. I tak zapoznają się, ucinają sobie jakąś pogawędkę. W każdym razie młodzieniec zapada Mariannie Gałuszkowej w pamięć. I kiedy przychodzi do niej kolejnego dnia, jeszcze kolejnego, jeszcze kolejnego, Marianna czuje się bardzo szczęśliwa, ponieważ młodzieniec ten, oprócz tego, że robił kobiety zakupy, to stara się jej pomóc. Widzi, że jest nieco niesprawna fizycznie, więc stara się na przykład zaoferować jej pomoc w przenoszeniu ciężkich jakichś towarów, czy sam czasami obsługuje klientów. Kobieta zdobywa, czy właściwie to mężczyzna zdobywa sobie u Marianny bardzo duże zaufanie, a sama Marianna czuje się tak, jakby no miała kogoś u swojego boku, kogoś, kto może się nazywać jej przyjacielem. Przede wszystkim jednak to, co Marianna widzi w Stanisławie Wójciku, to nadzieja na swoje własne zdrowie. Ponieważ ten oto student jest na ostatnim roku medycyny, chodzi zazwyczaj w kitlu, no prawdopodobnie nie przebiera się. Tam najbliżej rynku chyba znajduje się szpital na ulicy Kopernika, więc być może on tamtędy gdzieś przechodzi, nosi taką studencką czapkę. Ja nie wiedziałam, co to jest studencka czapka. Wydawało mi się, że studenckie czapki to są te albo z ukończenia, tam z, wiecie, studiów takie te kwadratowe. Nie wiem, jak one się nazywają. Chociaż z drugiej strony kojarzy mi się to trochę z takimi czapkami, jakie noszą rektorzy. I to właśnie jest taka druga czapka. Trochę jak taka czapka księdza. W każdym razie ma takie rogi, jest czarna. i wygląda bardzo specyficznie. Wówczas widocznie studenci takie czapki nosili, tak jakby nosili mundurki albo tarcze w szkole. No i to właśnie jemu Gałuszkowa zwierza się ze swoich problemów ze zdrowiem, konsultuje z nim swój stan zdrowia, a Stanisław Wójcik tym problemem Marianny się mocno przejmuje i dlatego zaczyna ją leczyć. Stanisław ogółem, tak jak stwierdzają to właściwie wszyscy, którzy Mariannę Gałuszkową znają, wzbudza u Marianny absolutnie zachwyt. Przychodzi zawsze ładnie i schludnie ubrany. Jest elokwentny, jest pomocny, pracowity, uczciwy. Nosi tą czapkę uniwersytecką, czyli jeszcze reprezentuje w ogóle zupełnie inną, no nie chcę mówić klasę społeczną, ale trochę tak jest, bo wówczas jakby bardzo inwestowano w Polsce, jakby mówiono, do klasy robotniczej. Wtedy panował jednak chyba system klas, tak mi się wydaje, przynajmniej ideologicznie. Więc dla Marianny to jest jakby coś w rodzaju awansu społecznego. Do tego wszystkiego on chętnie też opowiada jej o swoich studiach, robi jej zastrzyki z witaminy B forte, która ma ją wzmocnić, a ona z kolei często przynosi dla niego świeże owoce, ciasta, które udaje jej się gdzieś tam zdobyć, zresztą zawsze go częstuje, kiedy on do niej przychodzi. Wygląda to tak, jakby ona się po prostu nim opiekowała, tak jak swoim synem, ale to tak trochę nie wygląda, ponieważ dzięki tej znajomości z Wójcikiem Marianna przestaje się czuć samotna i zaczyna zabiegać o jego względy, ponieważ zaczyna się ładnie ubierać, kupuje nowe rzeczy, by podobać się mężczyźnie, idzie do fryzjera, do którego, nawet nie idzie raz do fryzjera, tylko ona chodzi regularnie do fryzjera, czesać sobie fryzury, układać sobie te fryzury, dba o siebie, pojawia się jakiś delikatny makijaż, zresztą kilka osób, które są blisko Gałuszkowej, zauważają, że ona po prostu jest wpatrzona w tego człowieka, jak w obrazek, rumieni się, kiedy ten zaczyna do niej coś miłego mówić. Zresztą on też zabiega o jej względy, całuje ją w ręce, pomaga jej, jest codziennie na tym jej stanowisku pracy. No wygląda to bardzo jednoznacznie. Z drugiej strony wzbudza pewnego rodzaju zainteresowanie wśród nawet nie przechodniów, ale klientów i znajomych Marianny Gałuszkowej. Ponieważ Marianna ma 40 lat, jest w okolicach, no późna 30, początek 40, a Stanisław Wójcik ma 21-22 lata, jest studentem, jest bardzo młody, no to jest duża różnica wieku, szczególnie jeszcze powiedzmy na tamte lata i jeszcze w tej konfiguracji, że to kobieta jest starsza i jeszcze bardzo schorowana, więc tak to no, wzbudza pewnego rodzaju sensację na taką mikrolokalną skalę. I ten delikatny romans, flirt, ale z drugiej strony taka naprawdę bliska przyjaźń i wzajemne zaufanie mogłoby trwać właściwie przez długi, szczęśliwy czas. Oni mogliby się ze sobą, nie wiem, może związać, zacząć żyć. Jednak pewnego dnia w 49 roku młody lekarz mówi Mariannie Gałuszkowej, że on ma żonę i w dodatku małą córkę. I nie mówił jej tego dlatego, że po prostu w tym małżeństwie mu się i tak nie układa. On chce od tej żony odejść. Będzie oczywiście łożył na córkę, ale on się w tym małżeństwie męczy. No i dlatego nie chciał jej mówić, ponieważ tak bardzo mu zależy na Mariannie, że nie chciał tego psuć, a on po prostu uczuciowo już jest dawno poza tym małżeństwem, więc uznał, że nie będzie jej mówił, a na razie jeszcze jest z tą żoną, ponieważ nie chce wzbudzać jakiejś sensacji, nie chce też, żeby jego rodzice się na niego zezłościli i tak dalej, i tak dalej. Marianna początkowo jest oczywiście bardzo wstrząśnięta tą wiadomością, nie jest zadowolona, chce trochę ograniczyć kontakt z Stanisławem, jest nawet do niego zazdrosna, ale wtedy Stanisław zaczyna mówić o tym, że on na razie w tym małżeństwie będzie tkwił tak dla niepoznaki. Planuje przede wszystkim się rozwieść, ale przede wszystkim chce odłożyć pieniądze po to, żeby mógł razem z Marianną kupić sobie domek z ogródkiem, wyprowadzić się z miasta, On będzie prowadził praktykę lekarską, będzie zarabiał dużo pieniędzy, zajmie się zdrowiem Marianny, a ona wreszcie będzie mogła odpocząć. Relacja Stanisława i Marianny jest oceniana przez otoczenie tych dwojga, czy bardziej Marianny, ponieważ Stanisław, jak mniemam, raczej stara się nie afiszować ze swoją nową kobietą, więc to otoczenie Marianny ocenia związek dwojga ludzi, tych konkretnych, jako relację wręcz bajkową. Wszyscy zauważają, że jest między nimi uczucie, które absolutnie nie zna granic, bo po pierwsze nie jest dla nich przeszkodą różnica wieku, ani to, że on jest zdrowym, dobrze rokującym lekarzem, a ona biedną i schorowaną staruszką, przypominam, lat 40. Stanisław przekonuje do siebie Gałuszkową również tym, że regularnie uczęszcza na msze święte. To jest też ważne. W kościele Boni Fratrów chyba, z tego co kojarzę, albo Franciszkanów, służy tam jako ministrant podczas ceremonii i służy kilka razy dziennie do mszy, więc jest studentem medycyny, już zaczyna jakąś tam praktykę lekarską prowadzić, a do tego wszystkiego jeszcze jest pobożny i tak bardzo zaangażowany w życie kościoła. Poza tym młody doktor okazuje ogrom wdzięczności kobiecie, pomagając jej w prostych obowiązkach, załatwia jej lekarstwa za darmo, pomaga w urzędowych sprawach. No, dla Marianny taka pomoc jest po prostu nieoceniona. I Stanisława traktuje jako anioła, który się po prostu w jej życiu na drodze nagle pojawił. Ale sytuacja ta zmienia się w roku 1954, kiedy Mariannie Gałuszkowej władze miasta odbierają koncesję na handel i pomimo wielu próśb decyzja pozostaje nieodwracalna. Marianna bardzo niepokoi się o swoją przyszłość. Jeśli nie będzie zarabiać pieniędzy, to nie będzie miała ani na lekarstwa, ani co najgorsze, na czynsz, stanie się bezdomna. Jest w sytuacji podbramkowej. I jako, że jest to rok 54, a jej znajomość ze Stanisławem trwa już 6 lat i o czym teraz się dowiecie, to przez te 6 lat tej relacji Marianny i Stanisława, jak łatwo się domyślić, mężczyzna, jak to w tych historiach bywa, nie rozwiódł się ze swoją żoną, córka rosła, mężczyzna zresztą zapewniał swojej rodzinie bardzo, bardzo dobry byt, ponieważ co prawda mieszkał na ulicy Długiej 88, to jest kamienica dla wszystkich tych, którzy chcieliby sobie pozwiedzać właśnie w taki sposób Kraków, to jest to kamienica na rogu ulicy Długiej i Nowego Kleparza. Na dole tej kamienicy jest apteka. Swoją drogą pod tym kątem ta sprawa jest mi szczególnie bliska, bo na Nowym Kleparzu spędziłam mnóstwo czasu w latach studenckich, ponieważ albo tam czekałam na autobus, tramwaj, albo się tam przesiadałam, albo tamtędy wracałam do domu, bo mieszkałam niedaleko, więc są to okolice dobrze mi znane. Jednak mimo, że to jest bardzo taka ładna kamienica, zadbana, i wydaje mi się, że wybudowana na początku lat 1900, mam wrażenie, że jest to ten czas, kiedy mieszkania w kamienicach były z bardzo przestronnymi oknami, takimi potrójnymi, czasami poczwórnymi, więc to były gigantyczne mieszkania i tak by to mogło wyglądać, ale przypominam, mamy lata 50., właściwie to koniec lat 40., 50., gdzie na rynku mieszkaniowym panuje olbrzymi kryzys, bo w wyniku wojny, no, gigantyczne migracje ludzi, zniszczone domy, w związku z tym wówczas kwaterowano ludzi, właściwie to całe rodziny, w jednym mieszkaniu po prostu rozdzielano na pokoje. Znaczy robiono z pokoi lokale mieszkaniowe. To świetnie widać chociażby w komedii Stanisława Barei Alternatywy 4. Tam mamy takie rodziny, które mieszkają po kilka właśnie rodzin w jednym mieszkaniu. Zresztą wówczas też taki system współlokatorów jest dość popularny. Chociażby ze sprawy, którą na początku wspomniałam, u Danuty Orzechowskiej również tak wyglądało, że tam w dużym mieszkaniu na ulicy Nowakowskiego w Warszawie też mieszkał jakiś tam współlokator, bo po prostu nie było tych mieszkań, a ludzie musieli gdzieś mieszkać. I tak właśnie Stanisław Wójcik mieszka ze swoją żoną i dzieckiem. W jednym z pokoi, właśnie w mieszkaniu, gdzie mieszka jeszcze teściowa w osobnym pokoju i jeszcze rodzina Barszczów oraz rodzina Nawalnych. Więc są to cztery rodziny, cztery osobne jakby domostwa w tym mieszkaniu, więc też nie są to jakieś super warunki, jak dla młodego małżeństwa, w ogóle dla nikogo, no ale to też nie są jakieś luksusy. Jednak to dziecko, córeczka, którą ma ze swoją żoną, jest rozpieszczona, ma bardzo dobre ubrania, też w domu pojawiają się produkty takie, powiedzmy, bardziej spoza takiego obiegu w sklepach. Można takie wrażenie odnieść, że Stanisław Wójcik prowadzi się, że mu się właściwie to powodzi, bardzo dobrze finansowo, no jedyny problem to w tym mieszkaniu. Pytanie więc, dlaczego i właściwie to skąd Stanisław Wójcik miał te pieniądze? Pierwsze źródło dochodów, jakie mógł mieć, no to w latach 50. jest już lekarzem. Zostaje specjalistą od chorób kobiecych, czyli ginekologiem, i prowadzi prywatną praktykę lekarską. W związku z tym do jego domu przychodzą często pacjenci, którzy płacą mu za te wizyty. Też to są czasy, kiedy właściwie za łapówki bardzo dużo rzeczy się załatwiało, więc też kiedy sam pracuje w klinice na ulicy Kopernika, to tam też przychodzą do niego pacjenci, którzy po prostu potem zostają jego prywatnymi pacjentami, czy wręczają mu jakieś właśnie dodatkowe wynagrodzenie. Jednak kiedy Stanisław Wójcik zatrudnia sobie, uwaga, ochroniarza, nie wiadomo po co, to możemy jednak odnieść pewnego rodzaju wrażenie, że ten mężczyzna jest szalenie zamożny. A że wówczas są to czasy, kiedy... No, rozumiem, można zarobić sobie dużo jako lekarz, ale też nie na tyle, żeby otaczać się ochroniarzami czy jakimiś drogimi rzeczami tak na porządku dziennym, więc skąd Stanisław Wójcik miał takie pieniądze, miał środki na życie na tak wysokim poziomie? No, miał je od Marianny Gałuszkowej. Kobieta była tak zapatrzona w Stanisława, że w momencie, w którym on począł ją leczyć, to ona oczywiście chciała mu się zrewanżować za to leczenie, więc też dawała mu jakieś kwoty pieniędzy. Po drugie, on załatwiał jej różnego rodzaju leki, które, jak mniemam, wyciągał po prostu ze szpitala. Ona za te leki płaciła, więc już miał dodatkowe pieniądze. Ale przede wszystkim, w momencie, w którym pojawiła się wizja kupienia wspólnego domu z ogródkiem, do którego mieliby się przeprowadzić, to Stanisław został tym skarbnikiem, powiedzmy, tego marzenia, i to on przechowywał te pieniądze, które Marianna mu po prostu dawała na ten cel. Oczywiście też nie wszystkie pieniądze na to przeznaczał. Oficjalnie oczywiście były też sytuacje, w których on po prostu od Marianny te pieniądze pożyczał. Pożyczył m.in. na urządzenie własnego gabinetu, na różnego rodzaju aparaturę, na ubrania, które potrzebował, na czysty fartuch, na jakieś tam specjalizacje, różne inne rzeczy. I kobieta bardzo chętnie mu w tym pomagała, ponieważ dla niej samej była to też inwestycja. Oprócz tego, że była to ukochana dla niej osoba, mężczyzna marzeń, to też przede wszystkim ona bardzo się starała, żeby Wójcik był świetnym lekarzem, ponieważ to właśnie w nim upatrywała nadzieję na swoje zdrowie. Bo uwaga, Stanisław Wójcik obiecał Mariannie Gałuszkowej, że ją wyleczy z tego paraliżu, który po prostu ją gigantycznie uwierał w codzienności, przeszkadzał jej w życiu, nie pozwalał jej się cieszyć i też korzystać z tego życia tak na co dzień, no i też gigantycznie oczywiście ją postarzał, co w sytuacji, w której ma się młodszego partnera, no myślę, że dla kobiety może być dość ważne, żeby ten wiek gdzieś tam zachować. Przychodzi więc rok 54, kiedy Marianna zaczyna mieć problemy. Przede wszystkim zabierają jej koncesję, nie może już dalej sprzedawać, więc przestaje nagle z dnia na dzień zarabiać pieniądze, więc już niczego więcej nie odłoży, już nie będzie mogła też finansować przede wszystkim swojego ukochanego, jego kariery lekarskiej, chociaż to ją tak bardzo nie martwi. Jak martwi ją jednak to, że przede wszystkim nie będzie miała na lekarstwa i nie będzie miała na czynsz za mieszkanie. Jest to rok 54. Według takiego kalkulatora wartości pieniądza, w 1954 roku średnie wynagrodzenie, nie minimalne, średnie wynagrodzenie wynosiło w Polsce 975 zł, a czynsz za mieszkanie Marianny Gałuszkowej, za ten pokój, który wynajmowała na Zwierzynieckiej, wynosił 20 zł. No, wydaje się, że to nie jest jakaś gigantyczna suma za czynsz, ale jednak stanowi to całkiem sporą część jej budżetu. W związku z tym, kiedy Marianna dowiaduje się o odebraniu tej koncesji i odwołuje się od tej decyzji, i ta decyzja do odwołania jest znowu negatywna, Marianna prosi Stanisława, właściwie zmuszona do tego, żeby poprosić go o to, żeby wspomógł teraz on ją finansowo, a właściwie to nie wspomógł, tylko udostępnił jej część tych pieniędzy, które ona mu przekazała lub pożyczyła. I tak relacja od tego momentu Marianny i Stanisława zmienia się nie do poznania. Po pierwsze, Stanisław mówi Mariannie, że nie może jej oddać tych pieniędzy, ponieważ że wszystkie pieniądze wydał, te, które pożyczył od niej na rozwój gabinetu, no bo po prostu po to jej pożyczał, żeby je wydać, a całą resztę zainwestował w ich nowy dom z ogródkiem. Oddał tam jakimś budowlańcom, czy wpłacił na jakąś, nie wiem jak to wtedy wyglądało, na jakieś książeczki się wpłacało, więc tutaj zostawiam to zupełnie tak, jakoś te pieniądze musiał po prostu ulokować. Także się nie dało tego sprawdzić pod tytułem zabierz mnie teraz na działkę i pokaż mi, jak ten dom się buduje, bo po prostu czekało się na wszystko i dostawało się zgody i tak dalej, i tak dalej. Więc on mówi, że te pieniądze zainwestował, więc nie może jej tych pieniędzy oddać, nie jest w stanie. Do tego wszystkiego Marianna w tym momencie jest oczywiście straszliwie zaniepokojona, no bo jak ona sobie teraz poradzi? Nie ma ani właściwie grosza przy duszy. Jednak to nie jest koniec zmiany, która następuje, koniec zmian, które następują w tej relacji, ponieważ od tego momentu Stanisława Wójcika, którego pieszczotliwie Marianna nazywała doktorkiem, nagle po prostu jest coraz mniej w życiu Marianny. Po pierwsze, nie przychodzi do niej do pracy, no bo Marianna nie może sprzedawać, ale też nie chce się z nią za bardzo spotykać. To Mariannę wpędza w olbrzymi smutek. Jest bardzo rozczarowana postawą swojego ukochanego, ale dalej go bardzo kocha, dalej w niego wierzy. Jednak kiedy po raz kolejny prosi go o pieniądze, odczekuje tam jakiś czas, żeby mężczyzna zdołał podzielić się z nią chociażby tymi pieniędzmi, które on zarobił na tej swojej, czy w ogóle w szpitalu, czy w wyniku tych prywatnych wizyt, i dalej mężczyzna nie daje jej żadnych pieniędzy, Marianna czuje się już na tyle zaniepokojona tą sytuacją i zaczyna podejrzewać, że coś jest nie tak. Dlatego też prosi jednego ze swoich znajomych klientów, który był stałym bywalcem straganiku Marianny, mecenasa Chorowskiego, o to, żeby pomógł jej te pieniądze oficjalnie od Stanisława Wójcika odzyskać. Ale to się staje dość trudne, ponieważ oczywiście, kto z nas, kto jest w związku, kto, przypominam, mówimy o roku 54, oni się znają od 6 lat, pożycza sobie pieniądze, pisząc pokwitowania. No, raczej tak się nie robi wśród osób bliskich, a doktorek był osobą najbliższą Mariannie. W związku z tym sprawa wydaje się być trochę beznadziejna, ale mimo wszystko mecenas Chorowski stara się pomóc Mariannie jak może. W związku z tym namawia kobietę, żeby po prostu pozwała i oddała tę sprawę do sądu. Jednak Marianna panicznie się tego boi, no bo dalej kocha Stanisława. Myśli sobie, że przez tyle lat było tak dobrze, było tak wspaniale. Przecież te pieniądze zostały zainwestowane w coś. No nie mogę robić mu na... Myślę, że tak sobie myśli Marianna. Zresztą tak wynika ze słów świadków, którzy Mariannę znali i znali ten dylemat. No, nie chcę robić mu problemów na początku jego drogi zawodowej. Ponadto myślę, że gdzieś tam w tyle głowy ma cały czas myśl, że mężczyzna ma dziecko na utrzymaniu, więc to też jest jakiś dodatkowy argument dla każdego człowieka z jakąś tam empatią, a myślę, że Mariannie Gałuszkowej tej empatii nie brakowało. Jednak kiedy kolejne próby, a właściwie jest ich kilkadziesiąt, kończą się absolutnie niczym, To znaczy Marianna nie otrzymuje od wujcika żadnych pieniędzy. Kontaktuje się z mecenasem Chorowskim, który dalej podtrzymuje to, że powinna go pozwać. I wspólnie postanawiają jednak tę sprawę jakoś uregulować. Mecenas Chorowski pyta wtedy Marianny Gałuszkowej, gdzie Stanisław Wójcik pracuje. Ona mówi, że ma prywatną praktykę, no ale wiadomo, że to są takie nie do końca chyba... Myślę, że nikt nie miał wtedy kasy fiskalnej w domu, więc raczej to taka nie do końca, może nie, że legalna, ale taka oficjalna praca, tak bym to nazwała, że nie do końca da się zabezpieczyć na przykład wypłatę. A właśnie to chce mecenas Chorowski ustalić, w jakim miejscu Stanisław Wójcik pobiera wypłatę. Marianna Gałuszkowa mówi, że mężczyzna zaprowadzał ją wielokrotnie do szpitala na ulicy, do kliniki na ulicy Kopernika, tam go wszyscy znali, więc tam się też udaje właśnie mecenas Chorowski. I nagle się okazuje, że w tym szpitalu prawdopodobnie wynik jakiegoś zaniedbania. Okazuje się, że co prawda tak, Stanisław Wójcik jest tam zatrudniony, ale nie ma jego dokumentów tak na dobrą sprawę. Nie ma dyplomu z uczelni, nie ma właściwie jakichś takich papierów bardzo ważnych, które on musiał donieść, żeby zostać tam zatrudniony. No, w związku z tym to zapala jakąś tam lampkę ostrzegawczą w głowie mecenasa Chorowskiego, który postanawia uderzyć do Uniwersytetu Jagiellońskiego, do Akademii Medycznej tegoże Uniwersytetu, bo tak się wtedy nazywała. Dzisiaj to jest Uniwersytet Medyczny, a wtedy to była Akademia Medyczna. No, z prośbą o informację, czy taka osoba ukończyła studia. No i się okazuje, że nie dość, że takiego studenta, że taka osoba jak Stanisław Wójcik nigdy nie otrzymała dyplomu tejże uczelni, ale też nigdy na tych studiach nie była. I to sprawia, że Marianna Gałuszkowa właściwie traci grunt pod nogami, no bo ufa komuś, kogo pokochuje, komu powierza wszystkie swoje pieniądze, a tych pieniędzy jest aż 116 tysięcy złotych i też zadałam sobie trud, żeby przeliczyć je na dzisiejsze pieniądze. Mam tu karteczkę, która teraz szeleści i według kalkulatora takiego rewaloryzacyjnego to 116 tysięcy złotych wówczas, kiedy średnie zarobki to wynosiły około 1008 zł miesięcznie w 1954-1955 roku, na dzisiejsze pieniądze wynosiłoby 520 849 zł, więc na dzisiejsze pieniądze 500 000 zł, tyle Marianna Gałuszkowa przez 6 lat pieniędzy właściwie to oddała, no pożyczyła, okej. Okay. Oddała na przechowanie Wójcikowi. Więc to były pieniądze, których ten mężczyzna fizycznie nie byłby w stanie nagle zarobić czy oddać jej tak po prostu od ręki. Co od razu też Mariannę zmartwiło, wiadomo, no ale chciała zabezpieczyć jakoś sobie jego wypłatę. I o dziwo, takie odkrycie, że tych dokumentów w szpitalu nie ma, nie powoduje, że on zostaje zwolniony. Pracuje jeszcze dalej. Jednak kiedy Marianna w końcu, kiedy udaje jej się po raz kolejny spotkać ze Stanisławem Wójcikiem, który wówczas już jest poirytowany, zaczyna być zły na Mariannę, że ona się w ogóle tak dopomina o te pieniądze. Ona wtedy mówi mu, i to się okaże największym błędem jej życia, oprócz tego, że w ogóle poznała tego doktorka i mu tak zaufała, to, że powiedziała mu, że wie o tym, że on nie jest lekarzem i że nigdy nawet medycyny nie studiował. Co po pierwsze jest jego największą tajemnicą, jaką w życiu ma. I nawet te pieniądze, które jest jej dłużny, to jeszcze można jakoś, nie wiem, uniknąć spłacania, jak się jest po prostu kutym na cztery nogi i jak się po prostu jest nieuczciwym człowiekiem. Ale w sytuacji, w której prowadzi się życie na pewnym, na pewnym jakby poziomie, jest się w jakiejś tam elicie, uchodzi się za człowieka niezwykle szlachetnego, za super specjalistę, za lekarza, czyli taki zawód, no, myślę, że z jednym z największych takich, cieszących się olbrzymim szacunkiem społecznym, to byłoby dla niego społeczne zabójstwo. I nie może do tego dopuścić, żeby Marianna Gałuszkowa kiedykolwiek powiedziała o tym jego sekrecie komukolwiek. Ale oprócz tego, nie zapominajmy również o tym, że za takie oszustwo, za podawanie się za lekarza, za sfałszowanie dokumentów, bo on jednak jakieś dokumenty sfałszował, za podszywanie się generalnie pod lekarza, za uprawianie zawodu lekarza bez zezwolenia, za wykonywanie zabiegów medycznych, które wykonywał bez uprawnień, no jednak groziło wówczas więzienie, więc oprócz tego, że on by spadł z tej drabinki społecznej, to jeszcze skończyłoby się to dla niego więzieniem. 54 i 55 rok, jakby pierwsza połowa tego 55 roku upływa na takim tańcu, przeciąganiu liny właściwie, ponieważ wujcik stara się udobruchać Mariannę, żeby przede wszystkim nie ściągała od niego jakby tak oficjalnie tych pieniędzy, drogą oficjalną, żeby nie mówiła nikomu o tej jego tajemnicy, że on po prostu to zrobił dlatego, że bał się bardzo swoich rodziców, że jego marzeniem zawsze było zostać lekarzem i że kiedy dostał się, czy kiedy zdał maturę i postanowił, że będzie zdawał na medycynę, powiedział to całej rodzinie. Jednak podczas egzaminów wstępnych, które wówczas trwały kilka dni, w połowie tych egzaminów się, do których przystąpił, ale nie wiem, czy to jest prawda i czy dało się to w ogóle sprawdzić po latach, zachorował i nie poszedł na jeden z tych egzaminów, w związku z tym nie przyjęto go na studia, on się od tego odwoływał, prosił o jakiś dodatkowy termin, nie zgodzono się na to, a że on nie był w stanie przyznać się do tej porażki przed swoimi rodzicami, których nie chciał rozczarowywać, postanowił, że pójdzie do sklepu takiego, w którym można było kupić właśnie kitel lekarski oraz kupił sobie czapkę studencką i za takiego studenta się podawał. Wyrobił sobie jakąś legitymację studencką, ale to nie wszystko, on nie był tylko takim zwykłym udawaczem. On zadał sobie gigantyczny trud, ponieważ zaczął chodzić na te uczelnie. Oczywiście nie na wszystkie wykłady i ćwiczenia udawało mu się chodzić, no bo były zamknięte, była lista obecności, ale na wykłady otwarte chodził. Wiadomo, że na takich kierunkach dość mocno obleganych jest mnóstwo ludzi, więc są też grupy, więc na takich wykładach podejrzewam, że każdy student myślał, że po prostu ten oto człowiek, który tutaj się pojawia, jest po prostu z innej grupy, więc mógł uchodzić jakoś tam gdzieś za tego studenta, zresztą zaprzyjaźnił się z kilkoma osobami i w taki sposób jego wielkie oszustwo było po prostu zlegitymizowane. Studiów nie ukończył, no bo wiadomo, że na nich nie był, więc ich nie ukończył. Załatwił sobie najprawdopodobniej jakieś podrobione papiery i tak rozpoczął praktykę lekarską. Wówczas też dalej miał kontakt z ludźmi ze swojego roku, tutaj stawiam cudzysłów, którzy zaczęli jego samego przekonywać w tym, czy utwierdzać w tym przekonaniu, że jest lekarzem, więc on nawet jak później przyjdzie co do czego i będzie musiał o tej wielkiej maskaradzie opowiedzieć szerszemu gronu, no to powie, że on w pewnym momencie nawet jak sam już jakby wiedział, że nie jest lekarzem, to ludzie go utwierdzali w tym i on już sam nie wiedział, gdzie jest prawda, gdzie jest to kłamstwo, więc zaczął w to wierzyć, a miał do tego dryk. Przypomnę tylko taką sytuację, powiem dlaczego miał do tego dryk. Była sytuacja, w której on w trakcie swoich studiów pojechał albo w tych wczesnych latach prowadzenia praktyki lekarskiej pojechał do swojego rodzinnego miasta, pochodził z Mielca i tam spędzając czas z rodziną, która oczywiście chwaliła się tym, że syn studiuje medycynę, że jest lekarzem, no to jednak był duży awans społeczny. Pewnego wieczora do mieszkania właśnie państwa wujcików przyszła sąsiadka, która była zrozpaczona, ponieważ jej dziecko bardzo się rozchorowało, miał bardzo wysoką gorączkę, ona nie wiedziała, co ma z tym dzieckiem zrobić, były święta, żadnego lekarza w pobliżu, no a tutaj, prawda, mamy takiego młodego lekarza z Krakowa, no to wykorzystajmy jego wiedzę. Powiem też tylko, że on, mówię tutaj o Stanisławie, miał też pieczątkę wyrobioną, miał też bloczki receptowe, wypisywał recepty, które w aptece były jakby realizowane, więc Myślę, że dzisiaj absolutnie by coś takiego nie przeszło. W tamtym czasie, owszem, nie było żadnych systemów, które mogły to zweryfikować, więc chyba łatwiej było się podać za lekarza. On temu dziecku po prostu przepisuje jakieś leki na biegunkę. I te leki to dziecko po prostu w parę dziesiąt minut uleczają całkowicie. I to sprawia, że wszyscy tam z jego okolic uważają go za przezdolnego lekarza, którego widzieli w akcji. A on sam zaczyna myśleć o tym, że naprawdę ma do tego dryg talent i właściwie te studia to jest tylko jakiś papier, który właściwie nie jest mu tak bardzo potrzebny, a on w toku leczenia będzie po prostu się uczył fachu. Dodam tylko też tyle, że mimo, że Marianna straciła te koncesje na prowadzenie biznesu, to myślę, że Stanisław nie musiał się bać o swój byt, bo co prawda otrzymywał jakąś tam wypłatę z kliniki i przychodziły do niego kobiety, które po prostu leczył ginekologicznie, ale jako, że był osobą, która właściwie niczego się nie bała, to w swoim gabinecie, tym prywatnym, wykonywał również nielegalne zabiegi. A jeżeli mówimy o nielegalnych zabiegach, to oczywiście mam na myśli usuwanie ciąż. I zresztą kiedyś wpadł w taki sposób i został ukarany przez kolegium, nie wiem, czy przez kolegium, czy przez sąd. W każdym razie nie zostało mu odebrane prawo do wykonywania zawodu, no bo przede wszystkim go nie miał, ale po drugie jakby nie taka była kara, tylko został ukarany tam jakąś grzywną, czy więzieniem w zawiasach. W każdym razie to nie było też tak, że on nie był taki super święty i klarowny i przez służby do tej pory nie zauważony. W każdym razie myślę, że takie zabiegi były dodatkowo płatne i to jeszcze tak całkiem chyba dobrze. Opłacały mu się po prostu. W roku 55, w tej pierwszej połowie, Marianna nadal stara się coś od Stanisława uzyskać. Albo jakąś deklarację, że on będzie z nią żył, albo pieniądze, albo jakieś korzyści medyczne, ponieważ przestał ją nagle leczyć i prosi go i błaga o to, żeby zrealizował chociażby tą obietnicę tego, że ją uzdrowi. Jako, że Stanisław się mocno oddala od Marianny i Marianna to czuje i za każdym razem, kiedy Stanisławowi wydaje się, że już ją udobruchał i właściwie może sobie tak powoli zniknąć z jej życia, to Marianna wtedy przypomina mu, że jednak halo, halo, wisisz mi 116 tysięcy złotych, a po drugie wiem, co robisz i mogę zniszczyć ci życie. Oczywiście nie podejrzewam, że w ten sposób z nim nie rozmawia, ale no takie są fakty. W związku z tym Stanisław stara się tutaj jakieś zasłony dymne stosować i udobruchać Mariannę po raz kolejny. W związku z tym chce ją zapewnić o tym, że traktuje ją bardzo poważnie, więc proponuje jej wycieczkę do Odrzykonia, z którego Marianna pochodzi, gdzie mieszka jej brat Józef, który dzierżawi od niej ziemię, po to, żeby pokazać się, żeby trochę tak nawiązać kontakt i bliższe więzi z jej rodziną i wsiadają w pociąg razem. Jednak podczas jazdy tym pociągiem, przepraszam, że się śmieję, ale to jest jak z odcinka o złych randkach, Stanisław po prostu sobie wysiada na którejś ze stacji, chyba w Tarnowie i bez słowa właściwie pożegnania, bez słowa uprzedzenia, nie kłócą się, nic z tych rzeczy, po prostu on wychodzi do toalety, jest jakaś stacja, on wysiada, pociąg idzie dalej. I do tego Odrzykonia Marianna dociera sama, jest zdruzgotana, jest bardzo zdenerwowana, opowiada bratu, że właśnie jechała tutaj ze swoim, nie wiem, tam narzeczonym, ale on po prostu ją zostawił w tym pociągu. W związku z tym zostaje tam tylko w Odrzykoniu na noc i rano wraca do Krakowa, gdzie w Krakowie nie może się spotkać w żaden sposób i skontaktować ze Stanisławem, bo on znowu kobiety unika, a gdy w końcu się spotykają po kilku dniach, to mężczyzna w ogóle po pierwsze nie przeprasza za to, nie wyjaśnia tej sytuacji, nie widzi w tym nic dziwnego, że po prostu wysiadł sobie nagle z pociągu i po prostu przepadł. Marianna jest tak zdesperowana i tak bardzo obawia się o swoją przyszłość i o swoje bezpieczeństwo, mówię tutaj o finansowym i zdrowotnym, że wysyła list do swojego brata Karola, który mieszka od wielu lat w Argentynie i prosi go po pierwsze o pomoc finansową, prosi go o opiekę, wysyła taki desperacki list, w którym mówi, że śniło jej się to w największych koszmarach, że kiedykolwiek będzie musiała o to prosić, ale sytuacja jest już tak zła, że nie pozostaje nic innego, jak poprosić o pomoc i o wsparcie. Prosi o pieniądze, prosi o jakieś produkty do życia, prosi też o leki. No i wysyła ten list. No myślę, że dzisiaj list do Argentyny, nawet w dzisiejszych czasach, szedłby bardzo długo. Wtedy podejrzewam, że szedł jeszcze dłużej. I od tej pory mierzy czas właśnie oczekiwaniem na tą wiadomość zwrotną od swojego brata Karola. Ten list po kilku tygodniach dociera do Argentyny. Pan Karol czyta ten list ze zgrozą, no, bardzo się martwi o swoją siostrę, też nie może ani do niej zadzwonić, ani nie może do niej przyjechać, to są zupełnie inne czasy. Przygotowuje paczkę dla swojej siostry, wysyła ją, no i teraz znowu trzeba czekać kilka tygodni, aż ta paczka do niej przyjdzie. Przede wszystkim Karol bardzo martwi się o to, co dzieje się z jego siostrą, jednak są dość mocno zżyci ze sobą. Mimo że mieszkają na dwóch różnych kontynentach, właściwie na dwóch końcach świata, to jednak ta więź między rodzeństwem jest tutaj bardzo silna. I od tamtej pory Karol bardzo się martwi o Mariannę. I od tamtej pory właściwie to właśnie on też odmierza czas, czekając po prostu na list od Marianny. Dla Marianny czas płynie wolno, ale dla Stanisława płynie za szybko, ponieważ żyje już teraz właściwie w wielkiej obawie, że z dnia na dzień właściwie może jego życie runąć. W związku z tym nie pozostaje mu nic innego w jego oczywiście mniemaniu, jak pozbyć się problemu. Więc nie chce się go pozbyć w ten sposób, że odda Gałuszkowej albo zacznie oddawać jej pieniądze, albo pomoże jej w jej codziennym życiu, tylko postanawia pozbyć się go fizycznie. Postanawia więc pozbawić ją życia. Pierwszej próby zabicia Marianny dokonuje w lipcu 1955 roku, kiedy to Gałuszkowa gorzej się czuje, jej znajome, podejrzewam, że chodzi tutaj o panią Matronę, Kazieczko, u której mieszka. Ona wzywa doktora, nie wiem w jaki sposób, no ale w każdym razie wujcik przychodzi i korzysta z okazji, wstrzykując Gałuszkowej jakąś truciznę. Wychodzi z jej mieszkania, Gałuszkowa czuje się jeszcze gorzej, dlatego pani matrona Kazieczko wzywa pogotowie, które przyjeżdża i ratuje życie Marianny. Nikt jednak nie łączy tego nagłego pogorszenia stanu zdrowia i wycieczki do szpitala, czy no jakby pobytu w szpitalu z wizytą doktorka. To Stanisława wręcz irytuje. Mogłoby go to zatrzymać, że po prostu przekroczył pewnego rodzaju granice, ale jednak życie zadecydowało inaczej i wybawiło go właściwie niechcący od tego, że mógł popełnić największy błąd swojego życia. Ale Stanisław odczytuje to jednak inaczej, że będzie musiał dołożyć jeszcze więcej sił i starań do tego, żeby Gałuszkową pozbawić życia. Zaczyna więc obiecywać kobiecie, że właściwie to utwierdzać ją w przekonaniu, że załatwił jej wreszcie pobyt w sanatorium, ale też w szpitalu, w którym zdecydowanie i na pewno wyleczą ją z jej paraliżu. Jeden z lekarzy, do którego udają się, który ma Gałuszkową przebadać, no wiadomo, że ginekolog nie jest specjalistą od neurologii, więc muszą się udać jednak do jakiegoś innego lekarza. Ten lekarz jednak jest przekonany i o tym, że zmiany w ciele Marianny są nieuleczalne i nieodwracalne, że kobieta jest po prostu już skazana na taki rodzaj niepełnosprawności. Jednak po badaniu Stanisław Wójcik prosi Mariannę, by opuściła pokój, bo chce porozmawiać z lekarzem po lekarsku. Wtedy też dowiaduje się właśnie, że ten stan jest nieuleczalny. Myślę, że o tym wiedział od samego początku. Jednak Mariannie przekazuje zupełnie inną informację, że właśnie załatwił jej miejsce w szpitalu i w sanatorium, że wyjedzie tam na około 3 do 5 miesięcy i że ma być gotowa pod koniec sierpnia, bo wtedy właśnie wyjadą razem. I kiedy ten koniec sierpnia przychodzi, dokładnie 29 sierpnia 1955 roku, dzień wygląda niby tak jak każdy dzień, ale jednak matrona Kazieczko, która wstaje bardzo wcześnie rano, bo na 6:30 zawsze chodzi do kościoła na poranną mszę, zauważa wówczas ona, że Marianna dziwnie się zachowuje, jest bardzo taka podenerwowana, podekscytowana, ale raczej jest taka zestresowana. Marianna mówi jej tylko tyle, że ma nadzieję, że to łóżko dla niej będzie. Matrona nic nie wiedziała o tym, że kobieta ma zamiar wyjechać do szpitala, więc pomyślała o tym, że Marianna czeka na nowy mebel, ponieważ łóżko, na którym spała, to też pokazuje, w jakiej nędzy kobieta żyła, było tak zepsute, że żeby w ogóle trzymało jakikolwiek pion, to było postawione na jakimś tam kamieniu, który Marianna zresztą musiała wtargać tam na któreś piętro kamienicy, na Zwierzynieckiej. Matrona Kazieczko wychodzi do kościoła. Kiedy wraca do domu o 8 rano, to Gałuszkowa już w tym domu nie ma. I do tego domu Gałuszkowa nie wraca przez dłuższy czas i, jak łatwo się domyślić, nie wróci już nigdy. Po kilku tygodniach znajomi Marianny zaczynają się niepokoić, co się z nią stało. 5 września, czyli parę, no chyba mniej więcej tydzień po wyjeździe Marianny, matrona Kazieczko jest zdziwiona, dlaczego Marianna nie wraca do domu. Wciąż nie ma z nią kontaktu, nie zostawia żadnego listu. Jednak kobieta wie, że najbliższy jej człowiek to właśnie Stanisław Wójcik, aka doktorek, czy karzełek, bo tak też go nazywała. Nie wiem, czy mogę takie słowo mówić, ale no tutaj takie po prostu takiego określenia na niego używała. Próbuje się z nim skontaktować. Kiedy udaje jej się nawiązać ten kontakt, to stara się dowiedzieć od mężczyzny, co się stało z jej lokatorką, ale Stanisław Wójcik mówi spokojnie, że załatwił Gałuszkowej łóżko w szpitalu w Swoszowicach na jej dolegliwości związane z nogą i ręką, że lekarze określają czas leczenia na około 3 do 5 miesięcy, no i ta wiadomość uspokaja współlokatorkę Marianny Gałuszkowej, która też przekazuje te wieści znajomym Marianny. I tak Marianna znika właściwie z powierzchni ziemi. Ale jest jedna osoba, która niezależnie od tego, czy Marianna w tej rzeczywistości jeszcze jakoś funkcjonuje w tym otoczeniu, czy nie, rozpoczyna działania, które Marianna powierzyła. I oczywiście mam tutaj na myśli mecenasa, bowiem we wrześniu 1955 roku do sądu w Krakowie wpływa powództwo o oddanie pieniędzy Mariannie Gałuszkowej przez Stanisława Wójcika. Myślę, że mecenas Chorowski po prostu wziął sprawę w swoje ręce. Nie do końca chyba już się przejmował tym, co Marianna, co jej się wydaje, że powinna zrobić dla doktorka, więc ten pozew złożył. Jednak kiedy sąd wysyła pierwsze, drugie, trzecie wezwanie do Marianny o stawiennictwo w sądzie i te wezwania pozostają bez odpowiedzi i z Marianną nie ma żadnego kontaktu, jedyną osobą, jaka ten kontakt rzekomo w ogóle miewa od czasu do czasu, to jest właśnie Stanisław Wójcik, to zaczyna już wszystkich niepokoić. Niepokoi także brata Marianny Gałuszkowej, Józefa, półchłopka, który zaczyna wypytywać też znajomych Marianny, co się z nią dzieje, bo ani listu, ani telefonu, ani wizyty od kilku miesięcy. Przychodzi listopad, kobieta zawsze przyjeżdżała do Odrzykonia na groby swoich bliskich, szczególnie swoich dzieci. Kiedy się nie pojawia, bez właściwie słowa wyjaśnienia, no brat zaczyna się martwić. No i wszyscy znajomi również są dość zdziwieni, ale wspominają, że najwięcej na jej temat będzie wiedział oczywiście Stanisław Wójcik, który ją leczy, to jest jej wielki przyjaciel, więc Józef trafia do tego Wójcika, a z kolei ten mówi, że Marianna jest w sanatorium, ale że nie ma już z nią kontaktu, bo znalazła sobie innego opiekuna, jest wręcz taki urażony. Do tego wszystkiego traktuje Józefa bardzo oschle, nie chce z nim rozmawiać, mówi, że ma się wynosić i jest po prostu wręcz oburzony tym, że mężczyzna przychodzi pytać o swoją siostrę. Dlatego kiedy przychodzi grudzień 1955 roku, a z Marianną nie ma już kontaktu od ponad 3 miesięcy, Józef Półchłopek zawiadamia milicję o zaginięciu swojej siostry. W międzyczasie też kontaktuje się ze swoim bratem, z Karolem, tym, który mieszka w Argentynie. I mężczyzna jest bardzo zaniepokojony, również Karol, stanem siostry. Opowiada o tym liście, który otrzymał od Marianny z prośbą o pomoc, ale mówi też, że otrzymał jeszcze inny list po końcu sierpnia, kiedy Marianna jeszcze była przez kogokolwiek widziana, oprócz Stanisława Wójcika. Otrzymał od niej list z prośbą o przesłanie jakichś konkretnych leków, które są dostępne w Argentynie, i przesłanie ich do Polski oraz jakichś tam produktów egzotycznych, co brat zresztą czyni, ale nie dostaje od siostry żadnych informacji na temat jej stanu zdrowia. Też jest zdziwiony jakby lakonicznością tego listu. No coś ewidentnie mu nie pasuje, w związku z tym pisze do swojego brata Józefa, tego, który mieszka w Odrzekoniu, wysyła mu te listy, które otrzymał od Marianny i prosi Józefa, żeby to wyjaśnił i żeby poszedł po prostu z nimi na milicję, ponieważ coś tutaj jest mocno nie tak. Dzieje się to też pod koniec 55 roku. Jednak Józef Półchłopek, oprócz tego, że zgłasza zaginięcie, czy właściwie to zawiadomienie o zaginięciu, o utracie kontaktu ze swoją siostrą, to zawiadomienie zgłasza, to jednak tutaj górę biorą jego własne interesy, ponieważ mężczyzna dzierżawi ziemię od swojej siostry i z tej ziemi żyje. I boi się, że kiedy siostra się odnajdzie szybciej, bo jednak on liczy na to, że ona po prostu jest gdzieś w tym sanatorium, ale to bardzo dziwne, że się nie odzywa, ale mimo to myśli sobie, że im dłużej ona będzie jej miejsce pobytu będzie nieustalone, to tym dłużej on będzie mógł tę ziemię po prostu sobie tam od niej dzierżawić. Dlatego czeka jeszcze 2 miesiące z tym, by na milicję dostarczyć listy, które przesłał brat z Argentyny, a które to listy rzekomo wysłała Marianna Gałuszkowa. Jeden wysłała na pewno, drugi nie wiadomo. Co się dzieje ze Stanisławem Wójcikiem? Stanisław Wójcik pojawia się jeszcze kilka razy w domu matrony Kazieczko. Przychodzi płacić czynsz, dlatego że podaje się za osobę upoważnioną przez Mariannę. Zresztą on posiadał faktycznie takie oficjalne upoważnienia i urzędowe, dzięki którym mógł za nią załatwiać różnego rodzaju sprawy. Też odkrywa w jesienią 55 roku, że do Marianny przyszła paczka z Argentyny. Wtedy też postanawia w imieniu Marianny odpisać bratu Karolowi w Argentynie. Prosi go też o przesłanie leków. No, korzysta z tego kontaktu, wiadomo, odbiera paczkę, w której są różne delikatesy, ale też pieniądze, też leki, które są kobiecie potrzebne. No i tym wszystkim zajmuje się oczywiście Stanisław Wójcik. Nie przejmuje się kompletnie tym, że toczy się przeciwko niemu postępowanie w sądzie. Zresztą w 56 roku, dopiero w listopadzie, 15 listopada, czyli ponad rok od tego, odkąd ten pozew w ogóle wpłynął do sądu przeciwko oddaniu tych pieniędzy, sprawa zostaje zawieszona z tego powodu, że Marianna nie daje znaku życia, że nie można jej przesłuchać, nie ma jej zeznań, nie wiadomo, czego ona tak naprawdę chce, w związku z tym ta sprawa jest zawieszona. No i tak na dobrą sprawę wszystko się zawiesza, zatrzymuje. 23 maja 1957 roku jeszcze zostaje na dodatek umorzone śledztwo w sprawie ustalenia tożsamości zwłok, które znaleziono na dworcu we Wrocławiu oraz w pociągu, który przyjechał z Krakowa do Gdyni. Więc po prostu nic się nie dzieje. Ale w połowie 57 roku dochodzi do sytuacji, w której milicja obywatelska, jakiś tam konkretny wydział tej milicji w Warszawie, przeszukuje korespondencję, szukając informacji o osobach zaginionych. Bardzo możliwe, że to się robiło raz na jakiś czas, żeby właśnie zebrać te informacje z różnych komend wojewódzkich milicji obywatelskiej. I tak właśnie natrafiono na list, w którym zawiadomiono o zaginięciu Marianny Gałuszki. To był list od właśnie Józefa Półchłopka, brata Marianny. który wysłał list z zawiadomieniem, przede wszystkim zgłosił się i zawiadomił o zaginięciu, ale też wysłał pocztą listy, które Marianna rzekomo mu miała wysłać do brata Karola, a brat Karol zaniepokojony z Argentyny wysłał je Józefowi. I któryś ze śledczych, czy tam z milicjantów, który zajmował się tymi sprawami zaginięcia, zaczyna kojarzyć zgłoszenie zaginięcia. Okej, okay, jest to grudzień 1955 roku, no ale tutaj widzimy sierpień 1955 roku, że wtedy jest widziana po raz ostatni. Jest to dzień przed tym, gdy nogi ludzkie zostają odkryte w pociągu, który wyruszył 29 sierpnia 1955 roku z Krakowa. I tak zwłoki z tych dwóch dworców, z pociągu, zostają zidentyfikowane jako ciało zaginionej, uważanej za zaginioną do tej pory, Marianny Gałuszkowej. Od razu mówię, że głowa nigdy nie została odnaleziona i nigdy nie wskazano na to, gdzie mogłaby się znaleźć. Jednak całe ciało wystarczyło do tego, żeby z całą pewnością zidentyfikować Mariannę. Po pierwsze, udaje się zidentyfikować tożsamość tych zwłok przez to, że do jeszcze to się dzieje podczas sekcji zwłok, na stole w prosektorium, w palce zostaje wstrzyknięta chyba formalina, która te palce rozpręża w jakiś sposób i dzięki temu udaje się pobrać całkiem wyraźne odciski palców. A wówczas w latach 50. to się też już dzisiaj znowu dzieje, ale wówczas daktyloskopowano wszystkie osoby, które składały wniosek o dowód osobisty i tak zostaje do Krakowa wysłane pismo, które zostaje do Warszawy, która gromadzi te wszystkie, ma całą bazę odcisków palców obywateli w Polsce, pełnoletnich, zidentyfikować te, ustalić podobieństwo tych odcisków palców, co udaje się zrobić po kilku dniach. W związku z tym w 1957 roku z całą pewnością stwierdza się, że Marianna Gałuszkowa nie żyje i że została zamordowana. Jednak przez kogo? Kto nadawał paczkę w tym pociągu? Komu mogło zależeć na śmierci biednej, schorowanej, samotnej kobiety? I kiedy milicjanci zaczynają docierać do osób, które z Marianną Gałuszkową były w jakiś sposób związane, to wszystkie jak jeden mąż, niezależnie od siebie, mówili o tym, że najbliżej Marianny był doktor i że to on miał z nią ostatni kontakt, że to on ją odwiedzał w szpitalu i w Swoszowicach i w tym sanatorium, że muszą pytać koniecznie właśnie o tego Stanisława Wójcika. Kiedy milicja do niego trafia, to mężczyzna mówi, że absolutnie nie wie, co się z tą kobietą dzieje. Dlaczego on w ogóle miałby mieć coś wspólnego z nią? Ale dowiadują się wtedy również śledczy od mecenasa, który reprezentował Mariannę Gałuszkę, o pozwie, który wpłynął tuż przed, tuż w okolicach właśnie śmierci i zaginięcia Marianny, czyli pozew o oddanie 116 tysięcy złotych, czego się oczywiście Stanisław, skonfrontowany z tymi faktami, absolutnie wypierał. Twierdził, że był szantażowany przez Mariannę, że ona po prostu pewnego dnia, bo oni się tam spotykali, on jej pomagał, po prostu było mu jej żal. I ona w pewnym momencie znalazła sobie w nim świetny materiał na ofiarę oszustwa i zaczęła go szantażować wyjawieniem jego tajemnic, bo wychodzi na jaw, że nie jest lekarzem wówczas na milicji. I powiedziała mu, że ten musi oddać jej 97 tysięcy złotych. Nie wiem skąd ta kwota, ale o takiej kwocie mówił Stanisław Wójcik, podczas gdy Marianna i mecenas ustalili, że było to 116 tysięcy złotych, więc tutaj taka rozbieżność, ale nawet jeżeli było to 97 tysięcy 600 złotych, tak jak twierdził do końca Stanisław Wójcik, to na dzisiejsze pieniądze byłoby to 438 231 zł. Nikomu nie życzę takiego długu i to są zazwyczaj długi, które spłaca się przez kilkadziesiąt lat. Milicja nie tylko pyta znajomych Marianny Gałuszkowej, ale już ma na oku doktorka. I w myśl zasady szukania winnego na podstawie tego, komu mogłaby się śmierć Gałuszkowej tak na dobrą sprawę przydać do życia. No i to właściwie była tylko jedna osoba. Jeszcze oczywiście pozostawał brat, ten w Odrzykoniu, który mógłby chcieć od niej ziemię, ale to on zgłosił zaginięcie. On też o tę siostrę bardzo się upominał. No też te zyski nie byłyby tak gigantyczne, no ale oczywiście zdarzają się różne rzeczy, ale jednak różnie to bywa. Wiemy też z tego podcastu, że nie za takie kwoty i rzeczy mordowano. Jednak zostaje on oczyszczony z zarzutów, wszyscy przyglądają się doktorkowi, no i tak dochodzi też do przesłuchania czy przepytania jego bliskich. I wówczas tym bliskim pokazuje się rzeczy, które zostały znalezione na miejscu odnalezienia tych fragmentów ciała. Między innymi udaje się ustalić, że ta kapa, w którą był owinięty korpus Marianny, była to kapa teściowej Stanisława Wójcika. Na tak zwany kikut szyi były nałożone dziecięce majteczki, które prawdopodobnie miały ochronić tą wielką ranę przed nadmiernym krwawieniem. Były to majtki zidentyfikowane przez żonę Wójcika jako majtki należące do ich wspólnej córki. Jadwiga Zapasek, która była przyjaciółką Marianny, która zajmowała się jej praniem i cerowaniem ubrań, rozpoznała również sukienkę, w którą były ubrane zwłoki, jako te należące do Marianny Gałuszkowej. Sama cerowała tę sukienkę, tam była taka cera właśnie bardzo charakterystyczna, którą rozpoznała. Były też fragmenty pociętej tkaniny w jednym ze źródeł, mianowicie w książce Zenona Borkowskiego pod tytułem Zbrodniarz szuka alibi. W tekście Zabijał w czasie burzy jest właśnie bardzo wnikliwie opisane to, jakie części i fragmenty ubrań były przy zwłokach Marianny Gałuszkowej, jak były właśnie przez świadków rozpoznawane. Na mnie bardzo robi wrażenie robota milicyjna, czy taka śledcza, którą tam wówczas zrobiono, ponieważ za tymi skrawkami materiału naprawdę zjeżdżono pół Polski i identyfikowano je w bardzo taki dokładny sposób, więc tutaj naprawdę szacunek, oczywiście nie mam szacuneczku dla tego, co było w latach 50., 60. i w ogóle za PRL-u, co się działo, absolutnie, ale wierzę, że byli też tacy ludzie, którzy naprawdę byli takimi osobami, takimi dochodzeniowo śledczymi, którzy po prostu robili swoje niezależnie od systemu. No i właśnie tutaj mamy moim zdaniem taką sytuację. Te wszystkie ustalenia doprowadzają do tego, że w 57 roku w grudniu Stanisław Wójcik zostaje zatrzymany i zostaje mu postawiony zarzut zabójstwa Marianny Gałuszkowej. Stanisław Wójcik nigdy się nie przyznaje do zabójstwa. Podczas wszystkich przesłuchań jest arogancki, traktuje wszystkich z wyższością, jest przekonany o swojej omnipotencji. Kiedy dochodzi do procesu sądowego, to kpi zarówno z sądu, jak i z obrony. Twierdzi podczas tych rozpraw, że nigdy go nie było w Krakowie w dniu zabójstwa, tylko był z rodziną w Bystrej Podhalańskiej na wakacjach. To też uzasadnia to, dlaczego akurat właśnie Gazeta Krakowska, ten numer z Podhala, taki lokalne wydanie tej gazety, było przy ciele, no bo skoro był 28, bo to potwierdza jego żona, no to 29 ta gazeta mogła się znaleźć, więc to tylko potwierdza, że to raczej on był przy tych zwłokach. Proces trwa od 23 października do 12 listopada 1958 roku. I to właśnie tego dnia zapada wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Jednak obrona Stanisława Wójcika składa apelację i podważa pewne dowody, co się obronie udaje. I dwa lata później, 7 listopada, rusza kolejny proces. Trwa on dość szybko, bo kończy się wyrokiem, który zapada 19 grudnia 1960 roku i sąd skazuje również Stanisława Wójcika na dożywotnie pozbawienie wolności. I tak oto Stanisław Wójcik trafia do więzienia. Bardzo ciekawe są, jeżeli wejdziecie sobie w źródła, i to właściwie we wszystkie, które tutaj wypisuję, a są trzy, takie główne, bo ja nie chcę już rzucać tymi nazwiskami, których jest w tej sprawie mnóstwo, ale chodzi też o świadków, o to, w jaki sposób dochodzi do różnego rodzaju właśnie identyfikacji rzeczy, które są przy Mariannie znalezione, w jaki sposób prokuratorzy po tym podważeniu pierwszego, po apelacji i po uchyleniu wyroku starają się uzupełnić wszystkie i naprawić wszystkie błędy, które są przy pierwszym śledztwie popełnione i podczas pierwszego tam zabezpieczenia miejsca znalezienia zwłok i tak dalej. To jest naprawdę fascynujące, ale jako, że ten podcast już trwa 100 lat, to nie będę się teraz w to wdawać. Wam wszystkim bardzo polecam, bo jest mnóstwo zdjęć i naprawdę bardzo ciekawe takie niuanse, ale musimy się przede wszystkim dowiedzieć, co się tak naprawdę stało, bo Marianna znika 29 sierpnia, no i co się z nią dalej dzieje. Więc tak, najprawdopodobniej, ponieważ nigdy się do tego nie przyznał, ale to udało się po prostu ustalić na podstawie zeznań różnych świadków, Stanisław Wójcik wie już na pewno, że Marianna zagraża jego przyszłości. Marianna zna prawdę, on pożyczył od niej mnóstwo pieniędzy, nie jest w stanie i nie chce jej tych pieniędzy oddać, a do tego wszystkiego ona go może zdemaskować. On straci rodzinę, dobre imię, zawód, po prostu popadnie w absolutną niepamięć i zostanie okryty hańbą. W związku z tym 29 sierpnia Marianna ma przyjść na ulicę Długą 88 do mieszkania Stanisława Wójcika, tam gdzie on przyjmuje w gabinecie. Prosi ją o to, żeby kobieta nic nie jadła, ponieważ podejrzewa, tak myślę, że podejrzewa, że za pierwszym razem nie udało mu się jej otruć, ponieważ kobieta była najedzona, więc prosi ją, żeby była na czczo. Mówi jej, że ma do niego przyjść do gabinetu, on jej jeszcze poda zastrzyk z witaminy B forte i razem pojadą do Swoszowic. Jednak po zastrzyku Marianna już się nie obudzi. W związku z tym Stanisław już właściwie dopina swego, Marianna nie żyje, no ale teraz trzeba ją niepostrzeżenie z tego mieszkania jakoś wynieść, więc postanawia ją rozkawałkować, robi to na taburecie. Do dziś nie wiadomo, jakim cudem w mieszkaniu, właściwie w tym jednym pokoju, gdzie jeszcze są trzy inne rodziny, udaje mu się to zrobić bez szelestny niemalże i bez absolutnego zaplamienia całego wnętrza. Ale nie wszystko udaje mu się świetnie wyegzekwować, chociaż jak pokazują te pierwsze lata, jednak długo uchodziło mu to na sucho. Kiedy Stanisław Wójcik zaczyna dzielić ciało Marianny, okazuje się, że w tym domu jednak nie jest sam, ponieważ jego sąsiedzi, państwo Barszczowie, którzy mieli być w pracy, oni w tej pracy byli, ale ich dziecko się rozchorowało, w związku z tym załatwili opiekunkę. I ta opiekunka przyszła, nazywała się Irena Osiecka, przyszła się tym dzieckiem zajmować. I kiedy Stanisław Wójcik, będąc absolutnie przekonany, że jest sam w tym domu, wychodzi ze swojego pokoju z miednicą pełną krwi, krwi, która oczywiście była po zabójstwie Marianny, idzie ją wylać do toalety, to zderza się niemalże z tą Ireną Osiecką w korytarzu, ale że jest to bardzo ciemny korytarz, to kobieta tylko dostrzega, że ta miednica jest pełna czegoś ciemnego, jakiejś ciemnej cieczy, ale myśli sobie, że pewnie właśnie miała jakąś pacjentkę, zrobił jakiś zabieg. Ona też wiedziała, że on dokonuje tam nielegalne aborcje, więc pomyślała sobie, że właśnie ma jakąś tam pacjentkę. On jest trochę speszony, pyta tylko, kiedy ona wychodzi na spacer. Kobieta mówi, że za tam 15 czy 20 minut, kiedy ubierze dziecko. I tak się dzieje, że Stanisław się tej krwi pozbywa, czeka, aż Irena Osiecka wyjdzie z mieszkania, no i wtedy najprawdopodobniej dokończa swoje makabryczne dzieło. Zwłoki ukrywa w koszu wiklinowym, pakuje je tam w jakieś pakunki, no i postanawia, że je roześle po całej Polsce. Po prostu nie ma gdzie ich ukryć. Jednak tego dnia Stanisław Wójcik, oprócz tego, że dokonuje zabójstwa, to jeszcze dba o to, żeby mieć alibi. Dlatego też umawia się ze swoim pacjentem, Józefem Kądzielawą, który był takim jego stałym pacjentem, mimo że ten był ginekologiem, no ale okej. Podejrzewam, że też po prostu wyświadczał tam z jakiejś takiej zakresu medycyny rodzinnej. No dobra, nie wiem jak to wtedy wyglądało, no w każdym razie leczył go w jakiś tam sposób. Miał mu tego dnia pomóc załatwić formalności dotyczące jego renty. Zanim Kądzielawa pojawi się na długiej, to tylko jeszcze czasowo powiem, że o 8:30 następuje spotkanie w korytarzu Ireny Osieckiej z doktorem Wójcikiem. O 10:00 jednak jest widziany przez Józefa Kądzielawę w przedpokoju, gdzie już wystawiony jest kosz wiklinowy. Ten, w którym była już schowana Marianna Gałuszkowa. Oczywiście pytanie na pewno Wam się pojawia, gdzie była żona, dziecko i teściowa. Otóż one przebywały właśnie w tej Bystrzycy, w Bystrzycy Podhalańskiej, do której Stanisław udał się dzień wcześniej, żeby również zapewnić sobie alibi, że tam po prostu był. On o wszystko zadbał, żeby dom był pusty, żeby mógł Mariannę tam pozbawić życia. O 12:00 rusza z Józefem Kądzielawą do szpitala, później jadą na Basztową, gdzie każe mu czekać, bo musi coś załatwić. Czeka Józef Kądzielawa kilkadziesiąt minut, według innych źródeł 2 godziny, po prostu gdzieś na ulicy. Później udają się również na dworzec, gdzie Stanisław Wójcik znowu każe czekać Józefowi Kądzielawie, dalej niczego nie załatwiając. Najprawdopodobniej wówczas rozpoznaje teren, gdzie ma się udać, gdzie jest bagażownia, gdzie ma nadać te bagaże niepostrzeżenie, gdzie jest hotel robotniczy itd., itd. Od 15 do 18, czy do 17:30 jeździ z Józefem Kądzielawą bez celu tramwajem po całym Krakowie. Wsiadają gdzieś na długiej, pewnie gdzieś w okolicach Nowego Kleparza, wsiadają w tramwaj i po kilku godzinach znowu tam wysiadają. Józef Kądzielawa jest zdezorientowany i wściekły, że w ogóle zmarnował cały dzień. W pewnym momencie Stanisław Wójcik mówi mu, że po prostu on dzisiaj tego nie załatwi i Kądzielawa wtedy zachowuje się bardzo asertywnie. Mówi, że nie po to tutaj przyjechał tyle kilometrów, żeby niczego nie załatwić i że mają w tej chwili to zaświadczenie ogarnąć. To się też w międzyczasie udaje, razem są w ZUS-ie, więc to kolejne miejsce, gdzie Stanisław Wójcik ma alibi. O 18:00 Stanisław Wójcik nie wiadomo do końca w jaki sposób, ale prosi o pomoc jakichś tam pijaczków z okolicy o to, żeby pomogli mu znieść z domu, wynieść z mieszkania i znieść po schodach bardzo ciężki kufer, ten kosz wiklinowy, który później mają wpakować na dorożkę i pomóc mu wypakować tenże kosz na dworcu i nadać go pociągiem, jednym do Gdyni, drugim do Wrocławia. I tutaj sytuacja jak z historii właśnie o Danucie Orzechowskiej, kolejna, ponieważ kiedy Stanisław Wójcik jest na schodach z tym wielkim koszem wiklinowym, spotyka sąsiadkę. Sąsiadkę nie z tej kamienicy, tylko z tego mieszkania, w którym razem mieszkali, z pokoju obok. Ona go widzi, on jest cały wystraszony, spocony, ma przeraźliwy widok na twarzy, czy taką minę w ogóle. No, niezwykła mina podobno, zresztą kobieta to potem wspomina w swoich zeznaniach. I kiedy ten kosz wiklinowy udaje się znieść, wpakować na dorożkę i wysiąść na dworcu głównym w Krakowie, to o 19:00 już ten bagaż wyrusza pociągiem świata, znaczy bagaż. Te dwa zwitki z nogami oraz kosz wiklinowy z korpusem Marianny trafia do Wrocławia. Wójcik właściwie myśli, że dokonał zbrodni doskonałej. Przecież Gałuszkowa była samotną kobietą, która po prostu nagle zniknęła ze swojego miejsca pracy. I jest na to wytłumaczenie, po prostu cofnięto jej koncesję. Mogła wrócić do domu. Ale z racji tego, że też nie miała codziennego kontaktu ze swoją rodziną, no to też łatwo było rodzinę zapewnić, że kobieta jest w sanatorium, a osoby znajome czy osoby, które mogłyby o to sanatorium pytać, można było im powiedzieć, że wróciła na wieś. W taki oto sposób Stanisław Wójcik dokonał makabrycznej zbrodni. Ale na szczęście sprawiedliwości stało się zadość. Prawda wyszła na jaw i to też właściwie dzięki kilku takim osobom, które nie dawały za wygraną. Mecenasowi, który o nią dbał, matronie, która z nią mieszkała, braciom, którzy byli zaniepokojeni, no i też wnikliwym śledczym, którzy zaczęli dociekać, co tak naprawdę się stało. Tajemnica życia Stanisława Wójcika wyszła na jaw. Został on całkowicie pozbawiony godności takiej, myślę, że o którą zabiegał po prostu przez całe życie, tego szacunku społecznego. Został zrzucony z tej drabiny społecznej, czego się najbardziej w życiu obawiał. Został pozbawiony wolności wreszcie. I myślę, że to była dla niego najdotkliwsza kara. Co ciekawe, Stanisław Wójcik nie zmarł w więzieniu, mimo że został skazany na dożywocie. Więzienie opuścił bowiem w 1978 roku i cieszył się wolnością zaledwie przez 2 lata, ponieważ zmarł w 1980 roku i przez te 2 ostatnie lata swojego życia to on opiekował się kimś i była to jego matka. Podejrzewam, że właśnie z tego względu został on z tego więzienia zwolniony. Także Stanisława Wójcika nie ma już wśród nas. Pytanie, czy sprawiedliwym jest to, że został zwolniony z tego więzienia po 20 latach. Dzisiaj jest 25 lub dożywocie. To dzisiaj taki odcinek bardzo mocno opowiadany. Ta historia mnie po prostu zafascynowała i wciągnęła. Co więcej, to wcale nie jest ostatnia historia, kiedy zwłoki czyjeś zostają umieszczone albo na dworcu, albo nadane pociągiem. Jest jeszcze jedna taka historia, przynajmniej jedna, o której wiem, być może jest ich więcej, która też zdarzyła się w Polsce, ale jeszcze wcześniej niż ta historia, być może kiedyś Wam o niej opowiem. Na ten moment dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję za spędzoną... Nie wiem ile, bo nie widzę już stąd, ile trwa nagranie. Myślę, że więcej niż 1,5 godziny. Zachęcam Was do tego, żebyście wspierali na Patronite Antka Radzimskiego. Zostawiam Wam link do jego zbiórki w opisie. Jest to polski szachista, który jest młodym dzieciakiem, ma 10 lat. Jest aspergerowcem. I właśnie brał udział w Mistrzostwach Świata i zajął w tych mistrzostwach 5. miejsce, więc myślę, że jest to nasza nadzieja, jeżeli chodzi o polskie szachy. Już przepraszam, ale język mi się plącze. Jeżeli macie ochotę wspierać takie młode talenty i kogoś na początku swojej bardzo możliwie, że zawrotnej i mistrzowskiej kariery, to bardzo Was do tego zachęcam, tym bardziej, że ja sama z Patronite'a zrezygnowałam, więc jeżeli chcecie wspierać kogoś, komu to wsparcie naprawdę w tym momencie się może przydać, ponieważ żeby osiągać poziomy mistrzowskie, trzeba startować w bardzo wielu zawodach, a one wszystkie są niestety bardzo kosztowne. Antek jeszcze musi na te zawody jeździć z rodzicami, więc to też są dodatkowe koszty, a jest jednym z 3 dzieci. Zapraszam Was bardzo serdecznie do wspierania właśnie Antka Radzimskiego. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zachęcam Was do przesyłania mi propozycji spraw na adres po@piątenezabijaj.pl. Nie przysyłajcie mi ich nigdzie indziej, bo ja po prostu tylko na mailu jestem w stanie trzymać porządek i jakoś te sprawy sobie po prostu katalogować. Dziękuję Wam bardzo. Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.